Moi drodzy, w Chrystusie, gdy przeżywamy kolejny Wielki Post, gdy nadchodzą rekolekcje, gdy przeżywamy kolejne gorzkie żale, to pojawia się pytanie, dlaczego Bóg przyszedł do nas osobiście w swoim Synu, chociaż z góry wiedział, że Go zabijemy? Dlaczego Bóg zrobił coś tak niesłychanego? Po pierwsze, powiedzmy sobie, że to jest coś niesłychanego. Nie zawsze sobie tak to nazywamy, bo się przyzwyczajamy od dzieciństwa. Najpierw, że jest Boże Narodzenie, że Bóg się rodzi. No i traktujemy to z biegiem lat jako coś normalnego. I potem od dzieciństwa słyszymy, że jest Wielki Czwartek, aresztowanie Chrystusa, Wielki Piątek, krzyżowanie, że Bóg za nas oddaje życie i się też do tego przyzwyczajamy. Więc dlaczego Bóg przyszedł, czyniąc tak coś niesłychanego, do czego nigdyśmy się nie powinni przyzwyczaić, co powinno być zawsze za nas takim wzruszającym szokiem. Szokiem, bo to coś niesłychanego, żeby Bóg za ciebie i za mnie oddał życie. A to szok wzruszający, bo różne mogą być szokujące rzeczy i bolesne szokujące, boleśnie szokujące. A to jest coś szokująco wzruszającego. Boże, jestem tak cenny dla Ciebie, każdy tu z nas, że do nas przychodzisz, przyjmujesz ludzką naturę, chociaż z góry wiesz, że Ciebie zabijemy. Boże, to jest coś szokującego, że dla Ciebie, Pana Wszechświata, nasz los ludzi, każdego z nas jest ważniejszy niż Twój własny los. A mówiąc dokładnie, jest jeszcze bardziej coś niewiarygodnego. Ty, Boże, się w ogóle swoim losem nie przejmujesz. Przejmujesz się losem nas, ludzi, każdego z nas. Dlaczego więc Bóg zrobił coś tak szokującego? Dlaczego do nas osobiście przyszedł, wiedząc z góry, że taką cenę zapłaci? No bo mówiąc po ludzku, Bóg rozumiał, że dopóki się nam objawia przez proroków, choćby najwspanialszych, Mojżesza, Eliasza, przez Izajasza i innych wspaniałych proroków i świętych, dopóki się objawia pośrednio przez ludzi, choćby najwspanialszych, choćby najpiękniej opisujących Boga, to ciągle to będzie za mało. No Izajasz opisywał Boga tak wzruszająco, Jego miłość. Mówił, czy może matka zapomnieć o dziecku, które kocha. Nawet gdyby ona zapomniała, ja Bóg o Tobie, Izraelu, nie zapomnę. Jak własna matka pociesza swoje dziecko, tak jak was pocieszać będę. Więc no, Izajasz tu był bliski tego opisu niesłychanej wręcz miłości Boga, takiej, że Bóg jest i mamą, i tatą naraz. No bo tak po ludzku trzeba tak to określić. A mimo to było wszystko za mało. Bóg wiedział, że nas tak niesłychanie kocha, że tylko sam może to osobiście nam objawić. To jest tak, jak wyobraźmy sobie, że jest jakiś chłopczyk, powiedzmy 4-5-letni, którego wychowują dziadkowie, bo obydwoje rodzice, i mama, i tata, zaraz po porodzie tego chłopczyka ciężko zachorowali, każdy z rodziców na coś innego, jakieś powiedzmy ciężkie nowotwory, zaraz po narodzeniu tego synka, i musieli mama do jednego szpitala, jakiejś kliniki, tata do innej kliniki, i tam są, już powinni umrzeć tak po ludzku, lekarze walczą o ich życie, no i dziadkowie się opiekują tym chłopczykiem. I jak ma 2-3 latka, już mówią, masz też rodziców, my się tobą opiekujemy, jesteśmy dziadkami, no chłopczyk rozumie coraz bardziej. Masz rodziców, którzy cię bardzo kochają, przekazali ci życie, czekali na ciebie z miłością, no ale potem zaraz po twoim porodzie ciężko zachorowali, ale cię ogromnie kochają, jak tylko wyzdrowieją, wrócą i będą ci pokazywać niesamowitą miłość. Więc dopóki ci dziadkowie opisują tą miłość temu chłopczykowi, wnuczkowi, miłość rodziców, no dobrze, lepiej to niż nic, ale gdy rodzice, daj Boże, wyzdrowieją, powiedzmy, on ma 5 lat, no i lekarzom po 5 latach udało się tych rodziców uratować. Wracają, szybko nabierają sił, czy wręcz cudowne uzdrowienie i pokazują miłość temu synkowi i mama i tato już osobiście, no to przecież jest nieskończenie więcej niż to, jak tą miłość opisywali dziadkowie temu wnukowi. Bo jeżeli ktoś mnie kocha niesłychanie, ale z jakichś powodów nie jest tu przy mnie i nie okazuje mi bezpośrednio tej miłości, tylko ktoś mi opisuje, zapewnia mnie, jesteś kochany przez tamtą osobę niesłychanie, no to jest dużo mniej niż sytuacja, kiedy ta osoba przychodzi, jest przy mnie i mi osobiście tą miłość pokazuje. Więc Bóg wiedział, że to musi zrobić. Że dopóki nie przyjdzie i osobiście nie pokaże nam swojej miłości, jak się okaże aż do krzyża, to będziemy w sumie niewiele jeszcze wiedzieli, jak niesłychanie nas kocha. I kiedy Bóg widział, że ludzie coraz bardziej się pogrążają w grzechach, w agresji, no już od Adama i Ewy, obydwoje zgrzeszyli, Adam rzucił całą winę na Ewę, no typowe dla mężczyzn, którzy się nie nawracają, zrzucają winę najczęściej na kobiety, to najłatwiej, albo na Boga samego. Potem było już tylko gorzej, Kain zabija Abla, a potem już tylko wojny, zdrady, jakieś straszne rzeczy. No i Bóg widział, że jest coraz gorzej, mimo że przez proroków opisuje swoją miłość i mówiąc po ludzku powtórzę, zrozumiał, muszę przyjść osobiście do ludzi, osobiście im pokazać swoją miłość. No i przyszedł o tym w tych rekolekcjach dzisiejszy cały dzień, także na mszy po tej Bogorzkich Żalach będzie refleksja o tym, jak niesłychanie Bóg nas kocha, tam będą szczegóły, ale tutaj tylko jeden aspekt. Kocha nas aż do oddania życia za nas. No i teraz pytanie, no to, że do nas przyszedł osobiście, żeby osobiście pokazać, że nas kocha jeszcze nieskończenie bardziej niż najwspanialsi prorocy to opisywali, to rozumiemy. Ale czy musiał aż oddać za nas życie? No skoro to zrobił, to wiedział, że tak, że to jest nam potrzebne. Po Adamie i Ewie staliśmy się tak dziwni po kolejnych grzechach, kolejnych pokoleń i naszych bliskich i naszych własnych grzechach. Coraz trudniej nam wierzyć w miłość. Coraz trudniej z pokolenia na pokolenie przychodzi nam kochać. Coraz trudniej nawet przychodzi nam przyjmować miłość. Syn marnotrawny nie przyjmował miłości od ojca. Nawet w tym miał problem. Nie tylko, żeby kochać, ale żeby przyjmować miłość. Więc coraz trudniej nam jest żyć w miłości. Coraz bardziej, coraz więcej ludzi nie wierzy w miłość, w Boga. I w związku z tym musiał Bóg zapłacić najwyższą cenę, żeby do nas dotarło, że jest, że kocha i że kocha szaleńczo. Bo Bóg wie, że im bardziej przez nas cierpi, okazując nam miłość, tym bardziej do nas dotrze do świadomości, że jesteśmy niesłychanie kochani. No bo im większą cenę płacę za to, że kocham Ciebie, tym łatwiej dostrzeżesz, że Ciebie kocham. Także w relacjach międzyludzkich. Jeśli powiedzmy jakaś córka, wspaniała, szlachetna, Boża, powiedzmy ma 16 lat i ma rodziców, którzy bardzo ją kochają, a ona jest szlachetna, to sobie może myśleć. I wiele dziewcząt mi się zwierzę, że tak myśli. Księże Marku, no tak, moi rodzice mnie kochają i mama, i tata, i podziwiają, przytulają, ufają mi, dziękują mi, że istnieję. Wzruszają się mną, mówią, że jestem ich siłą, radością. No tak, ale ja jestem szlachetna i nie daję powodów do niepokoju, do cierpienia, no i chcę tak dalej. Ale jeśli bym wpadła w kryzys, no zawsze jest to możliwe, jeśli mnie ktoś tam wciągnął w narkotyki, czy jakiś zakocham się głupie w jakimś prymitywnym mężczyźnie, mnie wciągnie w całe zło i odciągnie od rodziców, od Boga i rodzice będą siwieć przeze mnie, dostaną zawał serca, no to mnie przestaną kochać. No bo wtedy już będzie za trudno mnie kochać. I jeśli, nie daj Boże, wejdzie w kryzys ta dziewczyna, w jakiś nawet straszny, i rodzice będą strasznie cierpieć, ale będą podobni do Boga i będą dalej kochać, no to będzie dla niej jasne, że naprawdę mnie kochają, bo płacą straszną cenę cierpienia. Przeze mnie cierpią i strasznie, przez moje słabości, błęda, mimo to mnie kochają. No to jest jasne, że mnie kochają. Otóż Jezus od ogrójca do krzyża, to wszystko, na wszystko się to zgodził dobrowolnie, na to potworne cierpienie, udrękę, żeby było dla nas jasne, że nas kocha, że kocha za każdą cenę, że nigdy kochać nie przestanie. I teraz pytanie, czy Jezusowi było łatwo tą cenę zapłacić? Może ktoś powie, a może On jako Bóg, no to miał łatwość w takim przyjęciu tej udręki aż do krzyża. Nie miał łatwo. Jezusowi było trudniej przyjąć to cierpienie i oddać życie niż nam ludziom. Ojcu Kolbemu było łatwiej oddać życie za gajowniczka, czy czasami ktoś, na przykład mąż oddaje życie za żonę, broniąc przed jakimś bandziorem, czy rodzice oddają życie za dziecko, broniąc przed nadjeżdżającym, powiedzmy, samochodem, rzucając się pod samochód, czy mama oddaje życie za dziecko, bo powiedzmy jest w ciąży, jest chora na nowotwór i mówi lekarzom, nie, proszę mnie nie leczyć, bo by to zaszkodziło dziecku, zaryzykuje. No i zdarza się, że czasami znam historię konkretną i w tą stronę, że jakaś kobieta zaryzykowała, był poród zdrowego dziecka i cudownie wyzdrowiała, znam. Pani Anna Radosz na przykład w Londynie, Polka, kilkanaście lat temu taka była sytuacja, ale też znam historie inne, kiedy kobieta powiedziała, jestem w ciąży, proszę mnie nie ratować na taki sposób, który zaszkodzi dziecku, jakąś chemioterapią czy czymś podobnym, ryzykuje, urodziła zdrowe dziecko, ale sama wkrótce umarła. Znam i takie historie. W każdym razie znam ludzi, którzy oddali życie za swoich bliskich, ale nawet im było to łatwiej niż Jezusowi. Nie no, księże Marko, przecież Jezus bardziej kocha od ludzi, nieskończenie bardziej, no to było mu przy takiej szaleńczej miłości łatwiej cierpieć. Nie. Nie było nie tylko, bo nie było łatwiej, ale było trudniej. Bo tak, to prawda, że Jezus kocha nas szaleńczo bardziej niż najwspanialsi ludzie, ale Jezus jest samą radością. O tym zapominamy. Bóg jest nie tylko miłością, jest mądrością i jest radością. Jezus nam mówi, Jan 15:11, to wam powiedziałem tuż przed śmiercią swojej miłości, że pokochasz do krzyża. To wam powiedziałem, czyli o tym, jak bardzo was kocham, żeby moja radość była w was i żeby wasza radość była pełna, ta moja w was. Jan 15:11. Można mnie w noc o północ obudzić i to zdanie zacytuję Jezusa. To wam powiedziałem, powtarzam, kontekst jest, że właśnie idzie oddać życie za nas. To wam powiedziałem, jak ogromnie kocham, żeby moja radość była w was i była pełna. Bóg jest radością. I Bóg się nigdy nie przyzwyczai do cierpienia. My jesteśmy podobni do Boga. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, więc jedyny normalny sposób życia to jest radosny. Świętość jest jedyną normalnością i radość jest jedynym normalnym sposobem przeżywania naszego życia. Tylko ludzie święci są normalni, cała reszta jest jakoś pokaleczona. W jakimś tam aspekcie psychicznym, duchowym, społecznym są nienormalni, mniej czy bardziej. Im bardziej się oddalają od świętości, tym bardziej się oddalają od normalności, aż do stawania się ludobójcami, mordercami, złoczyńcami. No to jest nienormalność. Więc jeżeli tylko świętość jest czymś normalnym dla nas i tylko radość jest normalnym sposobem przeżywania naszego istnienia. Bóg chce, żeby Jego radość, powtórzę, była już tu pełna na ziemi, a w niebie to niewyobrażalna. Więc my tęsknimy za radością i jeżeli nie czujemy radości, to jest nam ciężko. Nie musimy być w rozpaczy, żeby nam się życie odechciewało. Wystarczy, że nie czujemy radości. Już nam życie strasznie ciąży. Więc nawet my się nie przyzwyczajamy do cierpienia. Zawsze każde nowe cierpienie na nowo nas boli. A co dopiero Bóg, który jest samą radością. Jeżeli dręczymy radość, no to radość cierpi niewyobrażalnie. Więc nie dziwmy się Jezusowi, jak on okrutnie cierpi w ogrójcu i nawet najpierw mówi do uczniów swoich. On, mocarz, mówi do tych zagubionych uczniów, czuwajcie przy mnie. Czuję trwogę. Tak, na samą myśl, że tym razem nie będzie się bronił, że tym razem zrobi wyjątek i tym razem da się aresztować i da się dręczyć aż do krzyża. Na samą myśl, na co się zgodzi, jeszcze go nie aresztują, jeszcze go nie krzyżują. na samą myśl czuje trwogę i krwią się poci. Bo ten, który jest radością, na samą myśl, że przyjdzie cierpienie i to tak skrajne, no to się może krwią pocić i czuć trwogę. I my się za mało wczuwamy w tą cenę, jaką Jezus płaci za to, że nas kochasz do krzyża. A Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy się wczuwali, żeby Mu współczuć, żeby Kogoś podziwiać. Nie, chodzi o nas. Że jak się za mało wczuwam w to, jaką cenę Jezus płaci za to, że mnie kochasz do krzyża, to się czuję za mało kochany. No bo za mało dostrzegam cenę, jaką Bóg płaci za to, że mnie kocha. Im bardziej dostrzegam tą cenę, tym bardziej ja korzystam. Bo tym bardziej jestem wzruszony, a przez to umocniony tym, że Bóg mnie kocha tak szaleńczo, płacąc taką cenę. Więc Jezus w ogrodzie tam wykrzykuje: Ojcze, ja nie chcę cierpieć. I moi drodzy, w musicalu Jesus Christ Superstar jest, tam to jest przepięknie przedstawione, tak w wersji artystycznej, ale bardzo zgodnie z Ewangelią. Tam Jezus wykrzykuje: Ojcze, ja nie chcę cierpieć. Ja już nie czuję się taki silny, kiedy zaczynałem, kiedy Ty zaczynałeś. Cytuję, na pamięć to znam. Kiedy Ty zaczynałeś, ja nie zaczynałem. Ale jeśli mam cierpieć, to pokaż mi teraz, wykrzykuje tam Jezus w tym musicalu zgodnym z Ewangelią. Pokaż mi teraz, że to ma sens. No i tam jest taka dramatyczna muzyka sugerująca, że ojciec jakoś upewnia syna, że to ma sens. No tak było dokładnie w ogrójcu. Oddał ode mnie ten kielich i widocznie ojciec potrafił przekonać syna, że warto ten kielich wypić. I ja sobie tak wyobrażam, to jest na moją odpowiedzialność, że ojciec mówi: synu, ja cierpię i ty cierpisz i Duch Święty cierpi z nami, bo w Trójcy wszyscy przeżywamy to samo, ale warto, żeby cała Trójca cierpiała z tobą, synu, w ogrójcu, bo to komuś pomoże, kogoś przemieni. I sobie wyobrażam, powtarzam to, moje wyobrażenie jest takie, że tam w ogrójcu ojciec pokazuje synowi twarze ludzi, którzy się wzruszą tą miłością Jezusa aż do krzyża, nawrócą się, zaczną kochać i zacznie być kawałek nieba na ziemi. Więc nie jakieś tłumaczenie teoretyczne: synu, uwierz mi, ojcu, że to ma sens, czy nie jakieś statystyki, liczby, synu, i tam 11 czy ileś 30 miliardów ludzi się przez ciebie ocali, przemieni. Nie, nie, konkretne twarze, tak sobie wyobrażam. A Jezus mógł wszystkie twarze, miliardy twarzy naraz widzieć. To są, synu, twarze ludzi, którzy się zmienią pod wpływem twojej miłości aż do krzyża. Warto. No i w ten czy w inny sposób, ale ojciec dał radę upewnić syna, który przyjmuje ten kielich goryczy. Ale w tej wersji musicalowej tam jeszcze to jest wzruszenie wielkie, bo tam się ta scena w ogrójcu kończy krzykiem Jezusa, który mówi: ojcze, to dobrze, oddam życie za tych ludzi, będę cierpiał, ale chcę to czynić szybko, żebym się nie rozmyślił. Żebym się nie rozmyślił. Więc nawet jak Jezus już jest pewien, no zawsze był pewien, przecież tym przyszedł, to i tak na samą myśl o cierpieniu tak bardzo czuł trwogę, krwią się pocił, błagał Ojca: oddal ode mnie ten kielich. Jak już się zgodził, to chciał szybko, żeby, mówiąc tak po ludzku, żeby się nie rozmyślić. I moi drodzy, i teraz jaka jest nasza odpowiedź? Ktoś powie, a czy w ogóle potrzeba odpowiedzi, jeżeli Bóg nas tak, no powtórzmy, szaleńczo kocha, aż do krzyża, On sama radość płaci taką cenę cierpienia, no to jesteśmy już tak niesłychanie kochani, no to jest jasne, że to już my nic nie musimy zrobić. No, my tak szaleńczo kochani przez Boga, no to mamy gwarancję szczęścia doczesnego i wiecznego. Niestety nie. Ktoś powie, jak to? To miłość Boga nawet tak szaleńcza nam nie wystarczy do szczęścia? Nie. Bo możemy tej miłości nie przyjąć. I wtedy ta miłość będzie daremna. Bóg nikogo z nas nie może zmusić do przyjęcia Jego niesłychanej miłości. Bóg szanuje naszą wolność. Nie może nas zmusić do tego, byśmy tą miłość dostrzegli, byśmy się tą Jego miłością do krzyża wzruszyli, byśmy w oparciu o tą niesamowitą miłość się zmienili. To zależy od Twojej, od mojej decyzji. Bóg zrobił wszystko, byśmy widzieli, jak jesteśmy, powtórzę, szaleńczo kochani. Ale teraz zależy od nas odpowiedź. Czy tą Jego miłość zobaczę? Czy się tą miłością wzruszę? Czy się tą miłością przejmę? I czy się tą miłością przemienię, żeby mi ja zaczął kochać? Otóż niektórzy święci się tak niesłychanie tą miłością przejmowali, jak na przykład święty Franciszek, jak ojciec Pio, że dostawali stygmatów. Nie tylko oni, wiemy teraz, to dziesiątka chyba co najmniej mistyków i mistyczek, którzy mieli stygmaty. Nie musiał im Jezus zsyłać. To byli święci, którzy się tak niesłychanie wczuwali w Chrystusa, cierpiącego aż do krzyża, że stawali się do Niego fizycznie podobni. To łatwiej rozumieją kobiety niż my mężczyźni. Parę już mi kobiet opisywało, kiedy ich córki rodziły dzieci swoje, czyli wnuki tych pań. I jedna, druga, to dawne lata, jeszcze nie było telefonów. Jakaś pani w Radomiu, w moim rodzinnym mieście mi była, a jej córka gdzieś tam koło Zielonej Góry rodziła dziecko. Nie było telefonów, lata 70. I ta pani powiedziała, jeszcze żyje, powiedziała i mężowi, i innym dzieciom, i wnukom, które już były na świecie, pewnego poranka. Dzisiaj, to była środa, tyle pamiętam, dzisiaj o 9:15, teraz, bo tam byli razem, teraz moja córka zaczyna rodzić mojego wnuka. 2 tygodnie później się zobaczyły i się wszystko potwierdziło. W ową środę o 9:15 zaczął się dosyć trudny i bolesny poród. I tam mama czuła na 400 kilometrów odległości, że córka teraz przeżywa bolesny poród, że się zaczyna. Oczywiście z radością, że przychodzi na świat wnuk, ale też ze świadomością ceny. Więc to dla nas mężczyzn to jest za trudne, więc najogólniej kobiety potrafią to zrozumieć bardziej. Więc moi drodzy, jaka jest nasza odpowiedź? Kiedy to oddanie życia za nas przez Jezusa, to Jego potworne cierpienie przyniesie konkretnie Tobie czy konkretnie mnie błogosławiony owoc, gdy i Ty, i ja się tą miłością wzruszymy, gdy się wczujemy w Chrystusa, który czuje trwogę, który jest przeraźliwie dotknięty bólem. On sama radość, najbardziej w historii skrzywdzony, cierpiący i kocha najbardziej. Otóż jesteśmy błogosławieni, to będzie w tych rekolekcjach, będziemy do tego wracać, zwłaszcza w środę na koniec. Ale już teraz powiem. Otóż błogosławieni są ludzie, którzy najbardziej na świecie przejmują się tym, że Bóg ich kocha i że ich kocha tak szaleńczo do krzyża, do zapłacenia każdej ceny. Bo kiedy się przejmuje tym Bogiem, no a może u niektórych aż do stygmatów łącznie, ale nie musimy aż tak, ale jeśli się przyjmuję tym, że Bóg mnie kocha aż do krzyża. Przyjmuję się tym zdecydowanie bardziej niż mężem, żoną, synem, córką, mamą, tatą. Zwłaszcza tym, że mnie za mało kochają, czy wcale nie kochają. Czy rachunkami do zapłacenia, czy stanem zdrowia, czy wszystkim naraz. Jeśli się przejmuję tym, że Bóg mnie kocha szaleńczo, bardziej niż wszystkim innym, to nie ma na mnie siły. To jestem mocarzem. To niczym ziemskim się nie przejmuje zbytnio. Oczywiście jak się przejmuje tym, że Bóg mnie kocha, to ja zaczynam kochać o tym całe rekolekcje i przejmuję się w związku z tym losem bliskich, których kocham, ale nie przejmuję się zbytnio, nie wpadam w popłoch, w depresję, w rozpacz, choćby były poważne problemy, bo wiem, że pierwsza prawda o mnie jest ta: jestem kochany przez Boga nad życie za każdą cenę. Amen.